Inny świat Kamileusza to był reportaż Małgorzaty Furgi, który dzisiaj Państwu przypomnieliśmy. A przypomnieliśmy go dlatego, że dzisiaj mamy taki dzień związany z autyzmem i o tym, czy rzeczywiście takie dni są nam potrzebne, czy taki czas nam jest potrzebny i o tym, jak funkcjonują na co dzień rodzice z dzieckiem autystycznym. Będziemy teraz rozmawiać, a przyczynkiem do tej rozmowy oprócz reportażu jest jeszcze pewien niezwykły bieg i bohater tego biegu jest dzisiaj ze mną, razem z żoną, pani Aneta i pan Marek Wudeccy w naszym studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, szanowni słuchacze.
Będziemy rozmawiać o biegu na Saharze. Zaraz trochę więcej pan na ten temat jeszcze powie, ale na początku zapytam o państwa wrażenia po tym reportażu. Kiedy słuchaliście, a słuchaliście tego reportażu, wychowując na co dzień 11-letniego Adasia, który też ma autyzm. Słuchając tego reportażu, myśleliście o czym?
W sumie to jest tak, że jeżeli ja słyszę taką historię, to z jednej strony się bardzo z nią utożsamiam, bo te historie pod jakimś kątem są wszystkie zbieżne. Dużo tych emocji, które było w rodzicach Kamila, także dotyczy nas. Ja myślę, że każdego rodzica czy opiekuna takiego dziecka z autyzmem. Więc ta relacja była mi bardzo bliska i wiele opisywanych sytuacji, bardzo znanych z codziennego życia. Więc no my tutaj chylimy czoła przed rodzicami, a zarówno przed Kamilem, który jest wspaniałym chłopakiem. Serdecznie ich pozdrawiamy i życzymy im wszystkiego dobrego, szczególnie Kamilowi, żeby dalej się rozwijał w swoich pasjach.
No te pasje tutaj są niesamowite. Pan, słuchając tego reportażu, miał podobne myśli do żony, czy jeszcze coś tam było innego? Jakąś nutkę to poruszyło?
Znaczy, moje myślę, że były bardzo podobne spostrzeżenia do żony, bo ta droga, czy te etapy, które przebywa rodzice z dzieckiem z autyzmem od czasu, kiedy zauważają, że coś jest nie tak, kiedy idą później, szukają diagnozy, później szukają jakby dla niego jakiejś terapii, jakiegoś miejsca, czy właśnie tam szkoły, czy przedszkola, no to generalnie są bardzo, bardzo uniwersalne, przynajmniej u nas tutaj w Szczecinie, w okolicach Szczecina, w Polsce, więc tutaj było bardzo nasze podobne. Mieliśmy te same odczucia, te same żale, tak jak tam miała też tam mama Kamila, mówiła, mieliśmy te same spostrzeżenia. Nam może troszeczkę było łatwiej, bo tam Kamil miał diagnozę w 99 roku, z tego co pamiętam. My dostaliśmy diagnozę w 2015 roku, żebym się nie pomylił, to jest ogrom czasu. Jak to było w taki czas, kiedy już były o przedszkola dla dzieci z autyzmem czy ze spektrum autyzmu i to miejsce znaleźć już było łatwiej. Nie musiałem iść do normalnego przedszkola szukać, czy tam tak jak mieli rodzice na przykład Kamila, tylko już byłem dedykowane było przedszkole, które można było przyjść i, że tak powiem, byliśmy z miejsca, właściwie prawie z miejsca przyjęć, co prawda początkowo, no tam 2 godziny, tam 3, ale był już ten taki start, był łatwiejszy, więc to pod tym względem nasza sytuacja, a sytuacja rodziców Kamila, to była nie do porównania, tak?
Inny czas, ale inne też miejsce, bo tutaj mamy małą miejscowość i duże miasto. Czy to jest według państwa różnica w sytuacji rodziców, czy właściwie jest zupełnie odwrotnie niż stereotypowo byśmy myśleli?
Trudno nam powiedzieć, bo wydaje mi się, z tego co obserwuję, że te mniejsze miejscowości także już otwierają się na miejsca, na przedszkola integracyjne, na miejsca tylko dedykowane dzieciom z autyzmem, chociażby dlatego, że częstość rozpoznania rośnie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie odczucia i tego, co przechodzą ci rodzice, no to myślę, że to jest niezależne od miejsca w sumie, gdzie się mieszka. Bo wszędzie to jest to, że ta diagnoza jest to, powiedzmy, taki piorun. To jest coś, co człowieka poraża, przerasta, człowiek zamraży, jest zamrożony na jakiś czas. To wymaga dużo czasu, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj rodzice Kamila napomknęli. My jako słuchacze, jak gdyby zaangażowani emocjonalnie, jak najbardziej to wychwyciliśmy, o kryzysie ich związku. Ja myślę, że może nas ten kryzys nie dotknął, dlatego że to było nasze trzecie dziecko. My już przeszliśmy dosyć dużo jako partnerzy. Natomiast dosyć dużo osób ten kryzys przechodzi w ten sposób, że jedno z rodziców, zazwyczaj jest to ojciec, nie daje rady sobie poradzić z tą sytuacją. Tutaj bym chciała jeszcze powiedzieć o takim potrzebnym wsparciu w chwili rozpoznania. Przynajmniej wtedy, kiedy było postawione to rozpoznanie, człowiek wyszedł z rozpoznaniem i musiał sobie poradzić z tym sam. Nie było wsparcia psychologa. Jedynie, co można było liczyć na szczęście, co nam zostało dane, to przyjaciele, znajomi, którzy gdzieś tam byli obok. Też duże wsparcie dała mi wtedy zwykła rozmowa. My rozmawiałyśmy telefonicznie z jedną mamą, która też miała rok wcześniej postawioną diagnozę u swojego dziecka. To były zwykłe rozmowy, a były ogromnym wsparciem. Dlatego ja bym powiedziała, że to jest taka sytuacja, że z jednej strony potrzebne jest wsparcie takie właśnie psychologiczne, a z drugiej strony jest bardzo ważne to wsparcie osób najbliższych, a czasami nawet dalszych, którzy też się borykają z podobną sytuacją.
Zanim zaczęliśmy tę rozmowę na antenie, rozmawialiśmy o tym, na czym państwu zależy, żeby w tej rozmowie troszeczkę więcej się skupić. I pani tutaj zrobiła takie niesamowite porównanie, piękne porównanie i porównała pani tę drogę z dzieckiem z autyzmem do biegu, w którym pan Marek wystartuje w przyszłym tygodniu. Duży bieg, maraton piasków, coś, o czym wielu maratończyków na świecie marzy. Pan tam biegnie, żeby odpocząć. To jest taki trochę paradoks, my się tutaj uśmiechamy, ale to też jest to hasło. Dlaczego według państwa to są takie duże podobieństwa między jedną a drugą drogą, między jednym a drugim biegiem? Czy to jest rzeczywiście bieg, czy to jest takie drobne kroczki, to życie z dzieckiem z autyzmem? Jak to w waszej głowie właściwie funkcjonuje? Jak to jest?
Maraton piasków, ten, w którym będę startował w przyszłym tygodniu, który rozpoczyna się 12 kwietnia, już jakby takim... Ta impreza zaczyna się, bieg jak taki rusza 14, bo wcześniej mamy kwalifikacje medyczne. Jest to taki ultramaraton, który polega na tym, że trzeba przebiec 252 km przez pustynię, przez Saharę w ciągu 6 dni. Dodatkowa trudność jest taka, że całą prowizację, czyli całe jedzenie, całe wyposażenie, śpiwory, wszystko inne muszę mieć ze sobą w plecaku i biegnę z tym plecakiem. Jedyna tam jakby pomoc jest taka, że gdyby coś się stało, no to ewentualne służby medyczne są zapewnione przez organizatorów.
Ale pan też będzie tą służbą medyczną.
Tak, pod koniec nie tak dawno okazało się, że tak, że będę jednym z osób, która będzie dodatkowo jeszcze czuwała podczas biegu nad zdrowiem i życiem pozostałych uczestników. Ale tutaj, tak jak Szona wspomniała, ten bieg wydaje się takim... Można go porównać do takiego właśnie życia, czy rodziny, czy opiekuna dziecka, czy osoby z autyzmem, bo jest to przede wszystkim ekstremalny wysiłek. Jest to coś, co wymaga dużego zaangażowania. Nie jest to jednorazowy bieg, bo ja będę biegł dzień po dniu przez kilka dni, czyli to nie jest tak, że biegniemy jeden dzień
i
wiemy, że no, wymęczymy się, ale za chwilę będzie przerwa. Nie, wiemy, że biegniemy cały czas. Że rano będzie, albo w nocy, bo tutaj też jest nocny odcinek, też będziemy biec. To, że musimy być bardzo dobrze zorganizowani, przygotowani, logistykę musimy mieć też. A więc musimy być tak jak rodzice właśnie, tak tutaj myślę, że ona to lepiej opowie, przygotowani na każdą sytuację, która może się zdarzyć.
Ale biegnie pan po to, żeby zwrócić uwagę na autyzm.
Biegnę, żeby zwrócić uwagę na autyzm, ale tak naprawdę też na autyzm, ale też opiekunów osób z autyzmem. Na ich tą...
Czyli na was.
No, więc myślę, że my akurat tutaj jesteśmy nawet troszkę tak dajemy sobie radę, ale jest wiele osób, które musi się borykać, tak jak żona już wcześniej wspomniała, samotnie. My mamy to szczęście, że jesteśmy razem. I te pewne trudy i radości dzielimy na dwie osoby, a są osoby, które, czy w większości, tak jak patrzę, to jednak osoby, które są, same się z tym borykają. I tym... To moje hasło, że biegnę, żeby odpocząć, jest takim, to ma coś takiego wzbudzić u osób zainteresowanie i pomyśleć dlaczego. Dlatego, że chcę podkreślić, że te osoby, one cały czas ciężko pracują, czego nie widać, czego my nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy. To hasło, ten bieg ma jakby zwiększyć świadomość osób, które nie mają kontaktu z osobami z autyzmem, o tym, że są tak, że autyzm jest go coraz częściej niestety i że wpływa on znacząco na rodzinę, na opiekunów i żeby jakby nie byli bali, żeby mogli zobaczyć coś, czego nie widać, to, że ich wysiłku, ich poświęcenia, które jest dzień w dzień, w noc w noc.
Dla pani ten bieg męża to będzie też wyzwanie innego rodzaju.
To będzie wyzwanie. Ja bym chciała jeszcze tak troszeczkę tutaj powiedzieć o tej, bo my z Markiem właśnie tak mówiliśmy o tym biegu, że w sumie bardzo on właśnie nam przypomina, chciała jeszcze tutaj powiedzieć o kilku rzeczach, nam bardzo przypomina życie, które mamy i każdy rodzic ma, czy opiekun z dzieckiem albo z osobą dorosłą z autyzmem, bo tak naprawdę właśnie Marek mówił o tym biegu, czy tych biegów jest, takich ultramaratonów jest sporo. I ja nawet się zastanawiałam i czytam, a dlaczego ten ultramaraton jest jeden uznawany za jeden z najcięższych na świecie? A no właśnie dlatego, że ten klimat nie jest codzienny. Tam jest bardzo dużo, bardzo wysoka temperatura, sięga 35-50 stopni. I życie z dzieckiem z autyzmem nie jest życiem codziennym. To jest zupełnie inna trajektoria rozwoju. I w tej innej trajektorii rozwoju ona powoduje to, że cała dynamika rodziny jest inna. Inaczej funkcjonuje matka w tej relacji, w tej diadzie, dziecko opiekun. I ta matka też bardzo często czuje się osobą i to jest, że ona jest niekompetentną rodzicielką. I to nie jest związane z jej niekompetencją, tylko z taką naturalną dynamiką tej diady. Poza tą niekompetencją też jest, przynajmniej póki nie przejdzie się pewnej ścieżki, która u niektórych trwa rok, u niektórych latami, bardzo często rodzic, opiekun doświadcza mniejszej satysfakcji rodzicielskiej. A w tym wszystkim jest bardzo dużo stresu i napięcia. I tu bym chciała podkreślić właśnie i to nawiązać do tej różnicy takiego zwykłego biegu, a tego życia. Poza tym jeszcze jest tak, że tutaj jak Marek wspominał, tak, rodzice, dzieci z autyzmem są świetnymi logistykami. Ja myślę, że my nie musieliśmy kończyć logistyki, nasze życie nauczyło logistyki. Mamy wszystko przewidziane. Idziemy na przykład do restauracji, od razu widzimy, czy będą dania, które Adam lubi, nasz syn, czy jest dużo ludzi, czy będzie długie oczekiwanie, czy ten stolik jest dobry, żeby w razie czego wyjść, ewakuować Adama. A dlaczego? A dlatego, że jak się coś wydarzy, to chodzi też o Adama, o nas, ale też o innych. My też myślimy o innych. I dodatkowo, mimo tego, że my jesteśmy świetnymi logistykami i na tym biegu też wszyscy uczestnicy przemyśleli wszystko, kiedy, jak mają biec, to dodatkowo jeszcze od czasu do czasu zdarzy się coś nieprzewidywalnego, taki łup. Tutaj będzie tak, że albo to jest burza piaskowa, tak się zdarzało.
Ale może już ten cały piasek do nas teraz przywiało. Mieliśmy kilka takich dni w czasie
burza piaskowa, właśnie. Albo na przykład temperatura przygrzała tak, że nikt się nie spodziewał i była największa ilość uczestników, którzy zrezygnowali. U nas na przykład, znaczy u nas w rodzinie i wśród wszystkich osób z autyzmem będą to tak zwane zachowania trudne.
Co może być taką burzą piaskową?
Zachowania trudne. To będą zachowania trudne. To jest to, co jest inaczej nazwane zachowaniami społecznie akceptowalnymi. To jest na przykład krzyk, to jest płacz, to jest na przykład ucieczka, agresja bądź autoagresja. I naprawdę trudno tutaj, można przewidzieć wszystko, a wystarczy kilka drobnych czynników i to zaistnieje. Nie ma, można powiedzieć, na to bata, trzeba sobie z tym radzić. Mamy oczywiście swoje jakieś tam środki, jak sobie poradzić, niemniej jednak to potrafi przeszurać.
Czy gdyby Adam nie był państwa trzecim dzieckiem, to pani jako mama czułaby się niekompetentna?
Mi jest trudno powiedzieć teraz po tej drodze, którą przeszłam. Ja przeszłam ogromną drogę swoją i swoją macierzyństwa i podejście do tego wszystkiego. Natomiast wracając do czasu diagnozy, myślę, że każdy rodzic boryka się z takimi rzeczami jak pytania dlaczego, co było nie tak, co mogłem zrobić nie tak. I w tym wszystkim też jest poczucie niekompetencji. I to nieczucie niekompetencji, może mówię, że przeszłam jakąś drogę, ale on dalej się też pojawia. Ale owszem i tak, bo jeżeli mamy tą biurę piaskową albo ten kryzys, też zastanawiam się, a może trzeba było przewidzieć, a może by się udało. Więc wstecznie tak, dalej gdzieś tam jesteśmy. Taka niekompetencja jest, myślę, że wpisana w to.
W rodzicielstwo w ogóle.
W rodzicielstwo w ogóle, a tutaj jeszcze bardziej. Tak, to jest ten urok i trud i barwy rodzicielstwa, tu jeszcze bardziej.
Jeszcze zapytam, jakiej pani burzy piaskowej się obawia? Wtedy, kiedy mąż może będzie się zmagał z taką faktyczną burzą piaskową?
Ja myślę, że jestem dosyć spokojna teraz już. Był taki moment, że ja po prostu na początku byłam spokojna, a później dostałam jakieś takiego napięcia i to oczywiście, bym powiedziała trochę źle, to spustowałam, bo jak czytałam coś o tym biegu, to od razu trudne jakieś przeżycia i w ogóle to pyk, post do Marka. Czy musisz mi tak podnosić ciśnienie? A to było niby takie podzielenie się wskazówkami. Ale przeszłam to i wierzę, że będzie dobrze, że przejdzie swoje, że doświadczy
i spotkamy siebie, się tutaj tak. I wtedy pan opowie, jak było. A pan jest przygotowany, panie Marku, na różne ewentualności? Spakowany plecak, wszystkie rzeczy już tam powkładane do tego plecaka? Zaprawa zrobiona?
Znaczy zaprawa już jest cały czas, bo tak w sumie przygotowuję się już od ponad roku, tak przynajmniej jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie.
Trudno to było włożyć do kalendarza taty trójki dzieci, w tym 11-letniego Adasia?
Czy ja wiem, czy trudno? Ja się nad tym nie zastanawiam, czy jest coś trudne, czy nie trudne. Albo trzeba coś zrobić, albo nie trzeba coś zrobić. To wszystko jest trudne i wszystko może być łatwe. No, zacząłem ćwiczyć na siłowni jedyny czas, kiedy stwierdziłem, że jest to jakoś, czyli zanim, że tak powiem, się wszyscy rano pobudzą, pojadą do pracy. W związku z tym po godzinie 6 idę na tą siłownię, na tą godzinę wracam akurat, żeby jeszcze tak tutaj pomóc jakby w wyjściu Adama do szkoły, odwożę Adama do szkoły. Jak biegam no późną nocą, tak 22, 23 i też nie zawsze, bo czasami mam plan, że biegnę, ale na przykład Adam jest taki, że nie zostawię go z żoną, bo trzeba pomóc, bo że na przykład jesteśmy zmęczeni już któraś tą noc, on nie spał i no i nie da się tak, nie mogę sobie tak pójść i pobiegać, bo trzeba pomóc, bo tutaj trzeba. W związku z tym to jest takie wykorzystywanie każdej wolnej chwili, starając się na to, żeby nikt na tym, jakby powiem, nie ucierpiał, czyli nie ucierpiała rodzina, nie ucierpiała praca zawodowa, no bo przecież trzeba pracować, zarabiać. Ale też przede wszystkim, żeby nie było to wpływ zły czy negatywny na Adama, na pozostałych synów i na żonę, tak? No bo tutaj stanowimy taki wspólny zespół.
Pewnie większość naszych słuchaczy zastanawia się, no jak to jest? Mówimy o 11-latku, a pan mówi, Adam w nocy nie spał. To jest coś, co się zdarza pewnie często, a dla większości naszych słuchaczy to jest jakaś nowość. Dlaczego właściwie państwo się zaczęli zastanawiać, że coś jest nie tak z Adamem i jak doszliście do tej diagnozy? Czy możecie przypomnieć ten początek? Bo to jest coś, co myślę, że niektórym naszym słuchaczom też może na pewne rzeczy zwrócić uwagę, a w efekcie możemy pomóc im i ich dzieciom.
No, wstecznie to było tak, że Adam na początku rozwijał się bardzo dobrze, typowo.
Jak z książką.
I to było właśnie mylące, bo rozwijał się nawet może lepiej. Jak pomyślę, te lepiej może było trochę niepokojące, bo miał świetną pamięć. Mówił wiersze jako dwulatek z pamięci. To, co było typowe, nietypowe, dla chłopca może typowe, uwielbiał kosiarki. Znał wszelkie kosiarki mechaniczne i to było to, co lubił sobie oglądać, czy też to były jego ulubione zabawki, to kosiarki. I w pewnym momencie zaczął się regres. I ten regres był po skończeniu 2,5 roku, między koło trzeciego roku. I Adam tak naprawdę przestał w ogóle mówić. I ja pamiętam taki moment, że mówiłam do niego i myślę sobie, po co do niego mówię, to jest jak groch o ścianę, on i tak nie odpowie. Z dziecka mówiącego, komunikatywnego,
mówiącego wiersze z pamięci.
Mówiącego wiersze z pamięci zrobił się dzieckiem, które przestało w ogóle się odzywać. Nie było nawet słowa mama. Ja teraz dużo wiem o autyzmie. Śledzę, czytam.
Państwo są studiuję. Lekarzami.
Tak,
natomiast było wam dużo łatwiej, myślę, a nie?
Nie było nam dużo łatwiej, dlatego że po pierwsze tego nie oczekiwałam. Po drugie, nie byłam wyczulona. Być może, i podejrzewam, że teraz z moją wiedzą, jakbym przejrzała dokładnie filmy, nagrania z Adamem, których jako z trzecim dzieckiem tak de facto nie było dużo, bo to już inaczej się funkcjonuje, zobaczyłabym te znaki ostrzegawcze, które są dosyć klasyczne, czyli niewskazywanie palcem, niedzielenia pola uwagi. Chociaż jak ja tak sięgnę troszeczkę, to trudno mi powiedzieć, gdzieś tam Adam był takim chłopcem, który był na nas ukierunkowany. Później przestał w ogóle. Nie reagował na imię, nie mówił. Była taka sytuacja, że my w tym momencie się przeprowadzaliśmy. My związaliśmy też, i to było takie życzenie, myślenie oczywiście życzeniowe, że to jest związane ze stresem Adama, później z jakąś infekcją Adama, a później to się przeciągało. Do tego dołączyły się autostymulacje. One jak było Adam, nie były duże. To znaczy, żeby to było kiwanie, to było klaskanie, nie było one jeszcze takie widoczne. Pamiętam, byliśmy w jakimś muzeum, to było bardzo takie typowe, dosłownie pamiętam, siedzieliśmy sobie, dzieciaki zwiedzały, Adam był zmęczony, miał około 3 lat. Wtedy jeszcze chyba rozmawiał, ale siedział sobie i ja z Adasiem usiadłam sobie gdzieś na podłodze, żeby odpoczął, dałam jakąś karteczkę z tego muzeum, sobie dar. Ja myślę sobie, w sumie jakbym popatrzyła na to dziecko, to pomyślałam sobie, zachowanie autystyczne. Ale nie. I to tak, ale za dużo tego zaczęło być. Jakoś było za widoczne. No i wtedy ja już wiedziałam, jak poszłam po diagnozę, to w sumie to było przetwierdzenie. A mimo tego, że było przetwierdzenie, to i tak było bardzo trudne do przyjęcia. Bo to zmienia wszystko.
Tak, taka diagnoza to zmienia cały w ogóle wszechświat. To się wszystko obraca do góry nogami. Może troszkę mimo wszystko jednak było pod pewnymi względami łatwiej, bo wiedzieliśmy, że jak jest taka diagnoza, to trzeba szukać i specjalnego przedszkola, i specjalnych terapii. Coś, co może nie dla każdego jest oczywiste, kto nie ma związku z medycyną, tak? Może w ten sposób. Więc tu pod tym względem było nam pewno łatwiej, ale też pod wieloma względami było nam trudniej, dlatego że widzieliśmy, że tych takich... Na ten moment, jak szukaliśmy jakieś informacje na temat terapii, na temat tego, co można robić, no to natrafaliśmy albo na pustkę, albo na takie bardzo niejasne rzeczy. I tych, to się mówię, na przestrzeni tych kilku lat mocno zmieniło. Teraz jest większy dostęp, ale my mieliśmy właśnie taki problem, czy szukaliśmy czegoś, co moglibyśmy robić z Adamem i przez dosyć długi czas, poza tym, że mogliśmy dać do przedszkola, którego chodził tam na początku 2 godziny, to wszyscy nam mówili, że mamy dać tutaj, tu ewentualnie do logopedy, ale nic my nie mamy nie robić, żadnej takiej terapii dla nas. Czyli my czuliśmy się tacy zupełnie bezsilni i bez wpływu na to, co się dzieje. Dopiero po pewnym dłuższym czasie, jak już mieliśmy taki mocny kryzys z tym jego funkcjonowaniem, stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić, bo my już nie damy dalej już rady, bo te zachowania Adama pod względem stymulacji, więc było takiego krzyku, że po prostu umarłego obudzi i to takiego wielogodzinnego, takiego uciekania, takiego szarpania się już mieliśmy tego, nie wiedzieliśmy, co z tym dalej zrobić. Trafiliśmy na taką terapię, która się nazywa akurat RDI. To jest taka terapia, jedna z terapii, które dają nacisk na budowanie relacji między dzieckiem a rodzicem. I to był taki pierwszy moment, gdy my zaczęliśmy jakoś trochę, może coś więcej tutaj funkcjonować. A tu myślę, że Aneta tutaj więcej powie.
Ale ja bym też się chciała zapytać pani Aneto, co pani dała ta terapia?
Ja bym może zaczęła może troszeczkę tak. Przed RDI my już próbowaliśmy. My już robiliśmy przed RDI sporo. I my w sumie przed RDI już gdzieś tam mieliśmy takie wewnętrzną potrzebę, że gdzieś my jesteśmy tym nośnikiem do dziecka. I to my jesteśmy taką główną rzeczą, że dotrzemy do niego. I gdzieś tam próbowaliśmy po swojemu. I to były takie... różne ćwiczenia w zabawie i można powiedzieć, że dzięki temu my osiągnęliśmy to, że Adam zaczął mówić mama, tata, czy pierwsze pojedyncze słowa, to już było przed RDI. Czy próbowaliśmy nawiązać krótką relację i to gdzieś tam w jakiejś zabawie prostej. A później właśnie były to jak gdyby te RDI, to było odpowiedź na taką naszą wewnętrzną potrzebę poszukiwania czegoś i żebyśmy my byli też terapeutami, może złe słowo, ale kimś takim, który osobą, która prowadzi? Nawiąże, prowadzi, myślę, że
uczestniczy,
prowadzi,
może,
uczestniczy,
aktywnie.
Nawiązuje tą relację. I te RDI było właśnie odpowiedzią na te poszukiwania, bo to jest terapia relacji.
Tak, która polega na budowaniu relacji między dzieckiem a rodzicem i poprzez to dziecko ma się jakby skupić na czymś poza. I przez to uzyskuje się, że zaczyna zauważać, zaczyna rozwijać pewne rzeczy. I u nas, my byliśmy zadowoleni, bo to nam to dosyć dużo pomogło, tak? W pewnym takim naszym etapie tej terapii Adama.
tą terapię RDI robiliśmy u Marii Dąbrowskiej Jędral i to było takie coś, myślę, że co dużo nam dało i to był taki moment, w którym my tą relację zaczynaliśmy jeszcze bardziej pogłębiać. W międzyczasie ja zrobiłam jeszcze kurs z komunikacji alternatywnej i wprowadziliśmy bardzo intensywną komunikację alternatywną Adama. I też dzięki tej komunikacji Adam zaczął mówić lepiej.
Znaczy, tu muszę powiedzieć, że to po prostu jest tu to, że Adam zaczął mówić, zaczął pewne rzeczy robić, to jest taka efekt niewiarygodnej pracy mojej żony, która po prostu codziennie, dzień w dzień, przez długi czas, czy starała się właśnie tutaj, czy peksy, czy nie peksy, czy robiliśmy to i to tak bez względu na to, jakie było zmęczenie, czy jak było, jak to wyglądało kosztem, no powiedzmy, własnego zmęczenia, ciągnęła to i to dopiero te efekty czasami było widać szybciej, a czasami dopiero po paru miesiącach jakby powtarzania czy robienia pewnej rzeczy dopiero zaczynaliśmy widzieć, że on coś zaskakuje. Więc to też nie było też tak, że my coś zaczęliśmy robić, o i za tydzień jest efekt, super, to idziemy dalej. Nie, czasami było tak, że robiliśmy wiele miesięcy, robiliśmy w którymś momencie przerwę, później znowu wracaliśmy i dopiero za jakimś czas patrzymy, że chyba zaczyna zaskakiwać.
Niebywałej cierpliwości to wszystko.
To jest takiej wiary w tego, że wiary w syna, że będzie, bo to wymaga takiej wiary, przede wszystkim wiary w niego i wiary w tym, w nas, że jednak nam się uda do tego dojść.
Co by państwo doradzili innym rodzicom, którzy dostają diagnozę, są już na tym etapie?
Ja bym doradziła przede wszystkim jedną rzecz, którą bym sobie doradziła, jak to się teraz często mówi, sobie doradziła młodszej sobie. Doradziłabym sobie, żeby nie zwlekać z diagnozą. Ja wiem, że to będzie ciężki moment, bardzo ciężki, niestety od niego się nie ucieknie, ale wiem też wstecznie, że im szybciej, tym lepiej. I następnie mi doradziła, żeby poszukiwać też takiej ścieżki dotarcia, oprócz tych terapii, które są, żeby samemu też uczestniczyć w jakichś kursach, czy też zrobić właśnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to także kurs terapii alternatywnej mowy, tutaj wspomagania mowy, żeby się starać samemu też kształcić, ale w tym wszystkim też zadbać o siebie o tyle, ile jest taka możliwość. Czyli zadbać o wsparcie dla siebie, żeby też nie zginąć w tym wszystkim, bo bardzo łatwo się zagubić, a później po pewnym czasie już nie starczy sił.
Czy dla was takim wentylem jest sport?
Myślę, że też, ale myślę, że wentylem jest i zwykłe życie, i poszukiwanie chwilami ciszy, i poszukiwanie chwilami czasu dla siebie. To jest wielki wentyl i to jest wielka radość pobyć samemu w ciszy. Co jest najbardziej czasami nam jest potrzebne, to pobyć samemu w ciszy i w spokoju.
Możliwości pobyć przez chwilkę samemu w spokoju i jakby, bo to, co jeszcze żona nie wspomniała, bycie rodzicem dziecka z autyzmem, myślę, że w większości przypadków, tak naprawdę to jest ciągłe czuwanie, ten człowiek cały czas siedzi i tak myśli, co tam on robi, czy są okna zamknięte, czy nie ma dostępu do czegoś, czy coś takiego, na chwilę cisza, czy gdzieś nie poleciał, bo sporo tych dzieci gdzieś też, Adaś też miał takie etapy, że uciekał, po prostu leciał w długą gdziekolwiek czego, bo później szukał gdzieś po osiedlu. I takiego właśnie cały czas takiego czuwania, a takiego czuwania bardzo intensywnego. I to jest takie, i czasami po prostu ma się taką ochotę, że chociaż przez 5 minut nie musieć czuwać.
Czyli nie będzie pan czuwał w czasie tego biegu?
Tak, to właśnie może taką powiem, jak to tak właśnie zaczęło się, że to hasło biegnę, żeby odpocząć, z tego, że mieliśmy właśnie taką serię już nieprzespanych nocy, było ciężko, no i tak coś sobie oglądałem, właśnie jakieś takie mi się pojawiło na telefonie, taka właśnie krótki filmik z tego biegu, patrzę sobie, że tutaj jest pustynia, wszyscy uśmiechnięci sobie idą i że tam tydzień na pustyni wydarzony, to może ja tutaj też sobie taki pojadę, takie wakacje. Ale tak patrzę, taka zmęczona, taka tego... Powiedz sobie, przynajmniej się wyśpisz.
To niby jest śmieszne, ale nie jest śmieszne.
Ja tak mówię, powiem, że to jest w sumie zabawne i też warto mieć w sobie trochę w tym wszystkim
dystansu.
I ten humor ratuje często nas. Dlaczego się czasem nie pośmiemy? Tak samo jak się śmiejemy, że takim dużą nadzieją jest to z tym niespaniem, że człowiek im starszy, tym mniej snu potrzebuje. I to też nas pocieszy.
Czy trochę będzie lepiej?
To kiedy pan wylatuje?
Wylatuję w środę rano, 10 kwietnia.
To jeszcze niespełna tydzień. Ja mam nadzieję, że państwu też opowiemy trochę, jak ten bieg wyglądał. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Nasza rozmowa na stronie radioszczecin.pl/fonosfera. Tam znajdą państwo też ten reportaż, którego słuchaliśmy zaraz po godzinie 22. Aneta i Marek Budeccy byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Dobranoc, do usłyszenia. Dobranoc. Joanna Skonieczna.
Dobranoc.